takiego faktu jak pół metra rządów czy pół metra kadencji pierwszej, ale czy ostatniej, to pewno się też będziemy dzisiaj starać dowiedzieć pana prezydenta, jest taką okazją, że warto, żeby te nasze odczucia i nasze oceny spotkały się z tym, jak pan widzi, jak zarząd miasta widzi tę mijającą już kadencję. Jest już o tydzień bliżej końca kadencji niż jej początku, bo 4 grudnia minęło tak. Dokładnie 2 lata, odkąd pan prezydent objął. Ja chciałem odwrócić trochę konwencję. Zwykle jest tak, że oddaje się oczywiście głównemu gościowi na początku takich spotkań głos, w których jakby chwali się, prawda, co naturalne, bo oczywiście najchętniej się wspomina sukcesy, ale ja bym chciał odwrócić konwencję i zapytać pana prezydenta o to, co się panu nie udało. Co uważa pan za porażkę tych 2 ostatnich lat swojej kadencji? Takie na początku otwarte pytanie, na które prosiłbym o w miarę szczegółową odpowiedź.
Znaczy, nie ma takich rzeczy, które były absolutnie wstydliwe i które były przechodziły w moim rozumieniu jako negatywne zjawisko do historii tego miasta. To, co uważam za rzecz, która nie została do końca rozwiązana, to jest oczywiście Owinta. Najcenniejszy teren w mieście i chyba w wielu miastach, który co prawda udało się uporządkować, bo zniknęła większa część ruin, natomiast nie pozyskaliśmy tam rozwiązania, które do tej pory, które mogłyby służyć mieszkańcom i być wizytówką miasta, tak jak to miejsce na to zasługuje. To jest rzecz którą typuję jako jedną z tych elementów, na których mamy co prawda ograniczony wpływ, bo nie są to tereny miejskie, ale jednak nie zostały zagospodarowane w sposób właściwy i taki, jak powinny zostać zagospodarowane. I to uważam za jedyną rzecz, którą pokazuję z rzeczy dużych, związanych z miastem, jako rzecz negatywną. Tyle.
Powiem tak, prezydent, co warto podkreślić i docenić, kontynuuje te działania, które zostały rozpoczęte jeszcze za kadencji prezydenta Mieczysława Bienia. Oczywiście nie wszyscy tak robili w historii tarnowskiego samorządu i w ogóle niektórzy zaczynali od nowa. Niemniej jednak ja mam taką prośbę, żeby pan prezydent przypomniał te namacalne dla Tarnowian sukcesy tych 2 lat rządów.
Mhm. Czyli sukcesa.
Tak.
A jednak. Tej porażki sukcesy.
Dobrze, no to działami czy ogólnie, tak? Jak sobie panowie życzą?
Tym, co Tarnowianie bo ja mogą myślę, że, dotknąć.
Ja myślę, że to nie jest wstydliwa rzecz, że się kontynuuje dobre pomysły, choć niektóre zostały wygaszone, tak jak Mszancera. Został wygaszony jako pomysł, który pierwotnie traktowałem jako dobry, dopóki nie zostało zbadane, jaki jest stan rzeczywisty tego obiektu, budynku, jakie na nim ciążą ograniczenia oraz wymogi techniczne. To jest dla mnie oczywiste, że kontynuacja rzeczy sprawdzonych i dobrych jest pożądana, zresztą nie tylko po prezydencie Bieniu, ale również po prezydencie Rojku. Niektóre elementy nam pozostały. To, co Tarnowianie mogą dotykać już, to jest rozwiązanie, nowe rozwiązania komunikacyjne się pojawiają w mieście i które Tarnowianie na pewno widzą, przynajmniej tam, gdzie znikają obiekty stare i zastępowane są nowoczesnymi rozwiązaniami. To jest rzecz oczywista.
To, że zostały... Późno tak po latach.
Nie późno, kolego. To jest wynik tego, że trzeba mieć dokładne projekty, że trzeba być przygotowanym z dokumentacją. Na to zwrócę uwagę, że po pierwsze te 2 lata zostały skonsumowane na przygotowanie dokładnie 62 projektów w 3 osiach funkcjonowania i które mają wymiar już praktyczny na zasadzie projektów technicznych do realizacji. I dotyczy to nie tylko infrastruktury drogowej, choć tą uważam za najważniejszą, ale również struktury społecznej, socjalnej, edukacyjnej, czyli to, co się w mieście może pojawić, również z przemysłu czasu wolnego. Czyli park wodny, czyli kwestia amfiteatru i to są rzeczy, które się dzieją. To, co można dotknąć, to nawet to, co zrealizowaliśmy, a na przykład zrealizowane zostało Tarnowskie Centrum Kształcenia Praktycznego jako nowy obiekt, remonty w szkołach, czy nowe boiska. To są rzeczy, 4 nowe boiska, jedno w kontynuacji, ale za mnie ukończone. To są rzeczy, które w mieście zostają i które będą. To, co mieszkańcy mogą dotknąć, ale również za przyczyną pewnej przychylności, o które przychylności innych organów, na które miasto miało wpływ, no to chociażby remont dworca kolejowego, który pierwotnie miał opiewać na 7 milionów, w tej chwili na 40 milionów, to chociażby obwodnica miasta Tarnowa Południowa, która jest budowana i już kończona. Znaczy może do przyszłego roku można powiedzieć, że będzie ukończona, ale to jest kolejne 80 milionów, 40 milionów dworców. To są rzeczy, które pojawią się jako inwestorzy, bo też popatrzcie Państwo, że te pozwolenia na budowę chociażby na galerię pojawiły się teraz. To jest oczywiście efekt starań wielu lat, bo o ile pamiętam, to w momencie, kiedy ja byłem radnym, czyli 94 rok, były pierwsze prace związane z 16 Pułku Piechoty, ale to dopiero prezydent Śligała wydał stosowną decyzję, zresztą też obarczoną pewnym ryzykiem. W tej chwili okazało się, że jest wszystko na dobrej drodze do realizacji i to jest kolejny impuls inwestycyjny, który miasto dostaje, a lekko licząc to jest około 600 milionów złotych zainwestowane przez tych inwestorów w Tarnów. Jakbyście Państwo nie patrzyli, to 52 km dróg, ponad 1000 miejsc parkingowych, ileś tam wyremontowanych chodników, ścieżek rowerowych, to jest efekt, który jest efektem tej kadencji. Miejsc parkingowych to jest znacznie więcej niż czterolecie poprzednie. W przypadku dróg prawdopodobnie analogicznie. To, że Tarnów się otwiera komunikacyjnie i mamy szansę po podpisaniu kilku umów również na obwodnicę wschodnią, co było generalnie tylko marzeniem. To było marzenie takie niedościgłe, ponieważ to są rzeczy, które pójdą w setki milionów złotych, a wykonanie tego staje się prawdopodobnie nieodwracalne.
Właśnie, prawdopodobnie.
Tak, prawdopodobnie nieodwracalne. Umowa jest podpisana, prefinansujemy projekt. Wczoraj byliśmy na spotkaniu z ministrem Rabciakiem organizowanym u wojewody i zapewnienie jest, będzie realizowane. Więc, proszę.
Pan minister Rabciak ma chyba 2 albo 3 projekty.
Jest to już dogadane? Bo tam z tego, co słyszałem na tym wczorajszym spotkaniu u wojewody, opozycja tradycyjnie, ale również posłowie koalicji mówili tradycyjnie do ministra Rabciaka, to, że tak mówiąc delikatnie, czasem lubi rzucać słowa na wiatr.
Ja myślę, że trudno mi odpowiadać za to, czy minister Rabciak rzuca słowa na wiatr, czy nie. Ja się opieram na dokumentach i na takich pracuję, a dokument mówi w ten sposób, że miasto współfinansuje projekt wykonania wschodniej obwodnicy i wyboru wariantu optymalnego pod warunkiem, że zostanie jeden z 2 wariantów wskazanych przez miasto, a miasto pokazuje taki przebieg, który przebiega blisko granicy administracyjnej, poza granicami tego miasta. Czyli minimalizuje przebieg wewnątrz granic administracyjnych miasta. I głęboko wierzę, że taki projekt zostanie zrealizowany, dając tym samym wiarę słowom panu ministrowi, pana ministra Rabciaka.
To jest w szczegółach. Co dalej z tym projektem dworca PKS? Czy to rusza? W jakiej formie? Bo tam projektów było mnóstwo różnych rozwiązań.
Moim warunkiem dotyczącym dworca PKS-u, czyli Centrum Komunikacyjnego, było to, żeby dworzec kolejowy z kolei, PKP, nie został zasłonięty przez nowoczesną bryłę, a tym samym cały remont, który jest realizowany jako największa inwestycja w Polsce, realizowana przez PKP, jakoś znalazłby się w cieniu, nie byłby wyeksponowany. W związku z tym taki warunek postawiłem i inwestorzy w tym momencie PKS przyjął te założenia, podporządkował się nim i w tej chwili będziemy na etapie przygotowania stosownych zezwoleń dla PKS-u. Myślę, że już nie będziemy tutaj dłużej zwlekać, ponieważ w sposób komplementarny trzeba było rozwiązywać sprawę Owintaru oraz Centrum Komunikacyjnego, jako że przebieg i dróg oraz pewna funkcjonalność, że tak powiem, tutaj skłania do tego, żeby w ten sposób to zrobić, a absolutny priorytet dawałem Owintarowi. Jak było pytanie właśnie, czy to są rzeczy ważne, tak, to jest akurat rzecz ważna, ponieważ również to, co się stało na rynkach światowych, a mianowicie kryzys i recesja, powoduje, że część banków zachodnich wycofuje się z finansowania tego rodzaju przedsięwzięć, jak mogłyby być realizowane na Owintarze, zwłaszcza te, które nie zostały jeszcze fizycznie rozpoczęte. W związku z tym ja już czekał nie będę i moim życzeniem jest, żeby centrum komunikacyjne zostało rozwiązane.
Skoro jesteśmy przy tym miejscu, przy dworcu, kiedyś była taka lansowana koncepcja budowy równoległej ulicy z Narutowicza rampą kolejową, czyli kolejowymi terenami, które no jakby w tej chwili są do dyspozycji po wizycie tutaj szefa kolei w Tarnowie, są do dyspozycji miasta, prawda?
To jeszcze nie są do dyspozycji.
Ale w pewnym sensie, tak.
To znaczy inaczej, ja powiem na ten temat dopiero wtedy, kiedy będziemy mieć prawo do dysponowania gruntem, bo to jest nie tylko ta kwestia, to jest również kwestia placu dworcowego, to jest również kwestia dworców w Mościcach, o który też zabiegam, żeby został przywrócony do życia, ponieważ tam nawet kasa biletowa jest czynna w granicach chyba 8-16 i potem jest to obieg wyłączony, ciemny, głuchy i wcale nie przysparza nam chluby. W związku z tym daliśmy propozycję do PKP, żeby te kwestie terenowe ściśle uregulować. Chcemy przejąć również dworzec w Mościcach i to zaprojektować tak, żeby wszystko było spójne. Również z centrum komunikacyjnym, kwestiami rozjazdu. Był zamysł, żeby przebijać się przez tory, podchodzić nad torami w rejonie Kościółka. Proszę pamiętać, że w chwili obecnej są wykonywane pomiary przez PLK dotyczące prostowania linii kolejowych w Tarnowie. Generalnie na trasie tej E30 od w zasadzie Katowic w stronę Rzeszowa, dostosowując prędkości do 160 km na godzinę i przy okazji, tej okazji chcemy, aby te duże obiekty inżynieryjne były wykonywane siłami PKP.
Czyli jest szansa na to, żeby ta droga
była na pewno ta część będzie odciążona. Ja nie pokażę w tej chwili docelowego rozwiązania.
Pan prezydent dotknął światowego kryzysu, który również wkroczył do Tarnowa. 120 parę osób zwolnionych z mechanicznych. Mówi się o 500, które będą zwolnione z azotu. Czy miasto ma jakiś pomysł, jak tym ludziom pomóc poprzez ośrodki pomocy społecznej, bo Urząd Pracy nie jest pański?
To nie jest tak, że Urząd Pracy nie jest mój, dlatego że my częściowo finansujemy, a nawet powiem więcej, w większości finansujemy Urząd Pracy, Powiatowy Urząd Pracy, w związku z czym mamy prawa do tego, aby wymagać określonych działań ze strony Urzędu Pracy. Jeśli chodzi o zakłady mechaniczne, to ja akurat poddaję wątpliwość, czy wynik kryzysu spowodował te zwolnienia.
Ale zwolnienia są fakty, to zgodne.
Tak? To być może, że są, ale wynikają zupełnie z czegoś innego, a nie z pojawienia się kryzysu. Co do możliwości zwolnień zakładów azotowych, ja takiej wiedzy nie mam.
Dziewiątce.
Panie redaktorze, ma pan taki trend, że pokazuje pan, co mówią w dziewiątce, a potem się okazuje, że niektórzy mają kłopoty z tego tytułu.
Kierowcy?
Nie, broń Boże, nie kierowcy, tylko osoby posądzane o plotkę z dziewiątki. Natomiast nie znam liczby 500 osób i nie wiem, czy zakłady azotowe mają taką wolę zwalniania, ponieważ jeżeli mają to być grupowe zwolnienia, to taka wiedza musi być odpowiednio wcześniej zgłoszona, ponieważ ma to charakteru zwolnień grupowych, a przypomnę, że to jest albo 10% załogi, więc albo 100 osób, więc tutaj mamy na pewno do czynienia ze zwolnieniami grupowymi i myślę, że zakłady azotowe pójdą tym samym tropem, kiedy to ja dokonywałem zwolnień w zakładach azotowych, a przypomnę, że było to 1100 osób, ale został zastosowany taki program osłonowy, że w zasadzie miasto tego nie odczuło. Miasto tego nie odczuło, ponieważ znaleźliśmy miejsca w innych podmiotach, w innych miejscach pracy, a ci, którzy mogli spokojnie przejść na emerytury bądź wcześniejsze emerytury, to w zasadzie przeszli. Przy czym trzeba pamiętać, że tego rodzaju proces jest o tyle trudny, że powinien być prowadzony konsekwentnie w odniesieniu do tych, którzy mają inne źródła dochodów i utrzymania. Natomiast ci, którzy powinni być osłonięci, to są 60 milionów złotych. Miasto Tarnów wydaje na pomoc społeczną. Przy niektórych programach nie mieliśmy beneficjentów. Ja nie mówię, że nie ma sfery, że nie mamy ludzi, którzy wymagają pomocy, dużej pomocy, natomiast przy niektórych programach również finansowanych z zewnątrz nie znajdowaliśmy stosownej liczebności tych, którzy mogą z tej pomocy skorzystać. Stąd też tak staram się programować funkcjonowanie samorządu, żeby osoby, które mają niższe dochody, miały tą osłonę. Widać to chociażby przy podatkach i polityce podatkowej, która jest w tym mieście realizowana, a mianowicie ci, którzy są indywidualnymi płatnikami, to dla nich wzrost stawek podatkowych jest znikomy. Grosz na rok od metra kwadratowego, to jeżeli ktoś ma 100 metrów kwadratowych, to jest złotówka na rok. Natomiast ci, którzy mogą się jeszcze dzielić swoimi zasobami, a są firmami profitującymi, czyli tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, no to tam te wzrosty były wyższe. Podobnież jest w przypadku cen różnego rodzaju usług komunalnych, na które mamy wpływ. Czyli tam, gdzie możemy cisnąć w dół taryfę chociażby związaną z ciepłem, czy wodą, czy tak jak ostatnio mieliśmy próbę podniesienia cen za składowanie odpadów, została ona przeze mnie zablokowana, dlatego że może znajdziemy inne rozwiązania, które pozwolą zoptymalizować koszty i niekoniecznie ponosić przez miasto określonych danin publicznych typu opłaty środowiskowe, stosownie zmniejszając i nie podnosząc ceny na to obciążenie mieszkańców miasta Tarnowa. Tak więc wracając do pytania. Myślę, że pierwszym obowiązkiem firm, które przygotowują zwolnienia, jest również troska o swoich pracowników czy byłych pracowników. Miasto będzie otwarte i miasto będzie zabiegało, żeby taką pomoc udzielić. Dobrze, dość.